Intel na wysokich obrotach. 1 września 2008. Potencjał zwiększenia wydajności procesorów Intela jest zazwyczaj bardzo duży. Niektóre modele można przetaktować przynajmniej o kilkadziesiąt procent, więc z pewnością jest to gra warta świeczki. Z naszego przewodnika dowiesz się, jak samodzielnie zwiększyć wydajność CPU Intela, oszczędzając kilkaset złotych na droższym modelu. Płyty główne do procesorów Intela mają budowę tradycyjną, znaną od czasu pierwszego Pentium. Dla nas najważniejsza jest pracująca z określoną częstotliwością magistrala FSB Frontside Bus, od której będzie zależała częstotliwość pracy procesora. O wartości FSB decyduje najważniejszy z układów chipsetu, czyli mostek północny North Bridge, i nie da się jej podnosić w nieskończoność. Dobre płyty bez problemu osiągają 500 i więcej MHz, gorsze gubią się często już poniżej 400, ale dotyczy to raczej modeli z chipsetami innych producentów. Intelowskie P965, P35, P45, X38 i X48 doskonale radzą sobie z ponoszeniem wartości FSB i właśnie na płycie wyposażonej w jeden z nich oprzemy się podczas praktycznego sprawdzianu podkręcania. Mostek północny płyt do procesorów Intela ma własną częstotliwość pracy, mnożnik i opóźnienia. Częstotliwość pracy będzie, podobnie jak w wypadku procesorów, iloczynem FSB i mnożnika NB. Jeśli ktoś przeglądał internetowe fora, z pewnością spotkał się z tajemniczym terminem strap. Ilu wypowiadających się, tyle definicji, od kombinacji FSB, częstotliwości NB i opóźnień, przez sam mnożnik NB aż po wartość FSB, przy której następuje rozluźnienie timingów mostka północnego i spadek wydajności pamięci komputera. Ta ostatnia definicja jest najpopularniejsza, ale też w największym stopniu uproszczona. Strap to nie tyle niekorzystne zjawisko podczas pracy układu, lecz sam sposób jego funkcjonowania, więc najlepiej przyjąć, że odpowiada mu najbardziej złożone określenie. Częstotliwość pracy mostka północnego nie może rosnąć w nieskończoność. Zwiększa się wraz z podnoszeniem FSB, aby po dojściu do pewnej wartości, dzięki zmianie mnożnika wrócić do niższego poziomu. Jednakże mnożnik nie zawsze można obniżyć, a do tego dochodzi rozluźnienie timingów na mostku północnym i wiążący się z tym spadek wydajności pamięci, jeden z efektów strap, ale nie jego istota. Szybciej pracujący układ to wyższa wydajność, ale także zwiększone zużycie prądu, ilości wydzielanego ciepła i niestabilna praca. Z kolei wysoka częstotliwość FSB powoduje problemy z podkręcaniem i funkcjonowaniem procesora przy pewnych wartościach progowych, w których parametry pracy mostka północnego są najbardziej niekorzystne. Dotyczy to wyłącznie chipsetów Intela z układami NVIDIA i nie ma tego kłopotu, ale osiągają one także niższą wartość FSB. Częstotliwość pracy RAM jest wprost zależna od FSB, co sprawia, że do mocnego przetaktowania potrzeba także modułów mogących pracować z wysoką częstotliwością. S.127125 prymitywne, piekielnie skuteczne, nieco kłopotliwe, jeśli uznać podkręcanie za metodę zwiększania nie tylko częstotliwości pracy układów, ale także wydajności komputera. Trzeba powiedzieć o innym sposobie. Otóż wielordzeniowe procesory Intela to w rzeczywistości pojedyncze układy umieszczone w jednej obudowie. Komunikują się przez magistralę płyty głównej. To dość prymitywne w istocie, co nie znaczy, że nieskuteczne rozwiązanie nakłada duże ograniczenia. Mocno obciążone FSB może stanowić wąskie gardło w zwiększaniu wydajności komputera. W tym wypadku jest oczywiste, że zwiększenie taktowania magistrali, a tym samym jej przepustowości, może mieć bardzo duży wpływ na wydajność całego systemu, nawet jeżeli nie podniesiesz częstotliwości pracy innych układów. Logiczne byłoby więc obniżenie mnożnika procesora i podniesienie wartości FSB tak, aby uzyskać pożądany efekt. Niestety, napotkasz wówczas dwa problemy. Pierwszym są wymienione wyżej kłopoty ze strapem, drugim to, że zmiana mnożnika w procesorach Intela, dostępnych w sklepach, niezwykle przystępnych cenowo, powoduje mocne podbicie częstotliwości pracy mostka północnego. Można ją wyliczyć według wzoru. Mnożnik nominalny CPU NB MHz równe X FSB MHz. Mnożnik wymuszony CPU. Jak łatwo wyliczyć, chcąc na przykład zwiększyć przepustowość FSB na płycie z procesorem Core 2 Duo E6750, pracującym standardowo z mnożnikiem X 8 i FSB 333 MHz. Można obniżyć mnożnik do minimalnych dostępnych X 6 i podnieść FSB do 444 MHz. W ten sposób uzyskasz częstotliwość pracy procesora identyczną z wyjściową, ale zmusisz mostek północny do pracy z częstotliwością aż 592 MHz, co stanowi już dla niego spore wyzwanie. Poza tym zwiększanie przepustowości magistrali ma naprawdę sens dopiero w wypadku procesorów czterodzeniowych, choć nawet wówczas ten zabieg nie daje wyjątkowo spektakularnych efektów. Poza znaczną poprawą wyników benchmarków pamięci, to wyjaśnia również również, dlaczego procesory o niższym mnożniku są wdzięczniejszym materiałem do poszukiwania najwyższych wartości FSB osiąganych przez płytę. Oczywiście producenci płyt w miarę upływu czasu doskonalą swoje konstrukcje, optymalizując ich budowę, a także wypuszczając nowe wersje BIOS-ów, co pozwala na zmniejszenie dokuczliwości niektórych efektów i zwiększenie maksymalnie osiąganej FSB. S127126. Dobra płyta to podstawa. Doskonalone są także same chipsety i procesory. Pierwsze Core 2 Duo pracowały na FSB 266 MHz. Wówczas pojawił się także tańsze odmiany tych procesorów do FSB 200 MHz. Z czasem droższe układy przeszły na magistrale 333 MHz. Pojawiły się nawet odmiany wymagające szyny 400 MHz. Jednocześnie klientom udostępniono budżetową serię Pentium Dual Core z niewielką pamięcią cache L2 i wymagających FSB 200 MHz. Jeśli przyjąć, że przyspieszanie magistrali jest tym bardziej kłopotliwe, im wyższe wartości osiągasz, a jedyną skuteczną drogą do podkręcania układów Intela jest właśnie podnoszenie FSB z wyjątkiem procesorów z odblokowanym mnożnikiem. Łatwo się zorientować, że najprościej podkręcać właśnie tanie układy wymagające FSB 200 MHz, a najtrudniej drogie, pracujące na najszybszej szynie. Zapas częstotliwości, jakim dysponują wówczas płyta główna i pamięć, jest w ich wypadku niezwykle ograniczone. Jak nie trudno zauważyć, im lepszym procesorem dysponujesz, tym droższej i lepszej płyty będzie wymagał podczas prób podkręcania. S127127. Dobre zasilanie to gwarancja bezpieczeństwa. Kolejną przeszkodą może się okazać sprawność układów zasilających procesor, którego zapotrzebowanie na prąd rośnie wraz z podnoszeniem częstotliwości pracy i napięcia. Do podkręcania układów dwurdzeniowych wystarczy płyta o dobrych parametrach, ale do podkręcania czterordzeniowego procesora potrzeba konstrukcji z najwyższej półki. W sprawdzianach praktycznych posłużyliśmy się naszym nowym procesorem testowym Core 2 Xtreme QX 6854 z 4 rdzeniami, pracującym z mnożnikiem X9 na magistrali 333 MHz i już w standardowym trybie pracy potrzebującym aż 125 w mocy. Jego przetaktowanie stanowi ogromne wyzwanie dla płyty, dlatego użyliśmy konstrukcji legendarnej marki DFI X48T2R. Nie trzeba chyba przypominać, że przekroczenie granicy możliwości układów grozi ich nieodwracalnym uszkodzeniem. Zanim zaczniemy, część producentów dołącza do płyt oprogramowanie umożliwiające podkręcanie, ale najskuteczniejszym sposobem, przynoszącym także najlepsze efekty, jest zmiana parametrów pracy bezpośrednio w BIOS i komputera. Cały proces przetaktowania zajmuje wiele godzin, jeśli potraktujesz go pobieżnie, bądź dni lub nawet tygodni pracy, jeśli chcesz poszukać granicy możliwości układów. Przypominamy tylko, że przetaktowanie bardzo zwiększa ilość ciepła wydzielanego przez procesor, co wymaga wymiany jego standardowego układu chłodzenia na znacznie wydajniejszy. A w wypadkach ekstremalnych zastosowania chłodzenia cieczą, my poprzestaliśmy na wymianie chłodzenia Intela na znacznie wydajniejszy OCZ Dwanku Ischer. Użyliśmy też pasty termoprzewodzącej Arctic Silver 5S127129 rozpoznanie. Jak szybko i jakim kosztem? BIOS naszej płyty miał zgrupowane na jednej karcie genie BIOS Settings funkcje używane podczas podkręcania. W wypadku płyt innych producentów zazwyczaj też są zgromadzone w jednym miejscu, choć karty mają różne nazwy. Po wejściu do BIOS-u najpierw odszukaj to miejsce. Jak już wspomnieliśmy, procesory Intela podkręca się, zmieniając częstotliwość FSB. W takim razie przede wszystkim należy znaleźć maksymalną wartość FSB, z jaką może pracować płyta. Mostek północny, mimo opisanego wcześniej zjawiska, powinien znieść obniżenie mnożnika o 1 punkt. Pozwoli to zmniejszyć wpływ procesora na wynik poszukiwań. My dysponujemy układem z serii Xtreme QX, mającym rzeczywiście odblokowany mnożnik bez niekorzystnych efektów. Obniżamy także szybkość pracy pamięci do najniższej możliwej. Teraz już zacznij szukać potrzebnej wartości FSB i ustawień koniecznych do jej poprawnego działania. Na tym etapie prób możesz wykonywać duże skoki FSB, nawet o 10-20 MHz, gdyż ma on dać tylko orientacyjny zarys możliwości płyty. Wyjątek stanowią próby z niską FSB 200 MHz. Jeśli nie interesuje Cię bicie rekordu świata w podkręcaniu, a jedynie zwiększenie wydajności komputera w bezpiecznych granicach, daruj sobie tego typu próby, gdy dysponujesz płytą z jednym z nowszych chipsetów. Są one już nominalnie przygotowane do działania z FSB 333 MHz, co w wypadku procesora podnoszonego z FSB 200 MHz da ponad 60% wzrost częstotliwości pracy. O rozsądnych granicach taktowania poszczególnych układów piszemy w końcowej części artykułu. Niestety, właściciele wiele procesorów na FSB 333 MHz, nie mówiąc już o nielicznych pracujących na magistrali 400 MHz, będą musieli włożyć w podkręcanie znacznie więcej pracy. Wysokich wartości FSB szuka się, podnosząc nie tylko wartość samej magistrali, ale także w miarę potrzeby i konieczności ustabilizowania systemu, napięcie poszczególnych komponentów płyty, szczególnie mostka północnego i magistrali. W miarę zwiększania wartości powyżej 400 MHz, trzeba także pamiętać o napięciu pamięci. Kiedy już mniej więcej ustalisz granicę możliwości płyty, wyznaczoną przez nią samą i swoje umiejętności, zapisz wymagane do jej uzyskania parametry i wróć do podkręcania procesora. S127130 redakcyjny procesor w tropikach. W naszym wypadku uznaliśmy, że śmieszna z punktu widzenia podkręcania płyty wartość 425 MHz w zupełności wystarcza. Przy mnożniku X9 szybkość procesora wyniosłaby 3825 MHz, co dla czterordzeniowego układu z powietrznym chłodzeniem jest wartością wysoką, bo procesory o tylu rdzeniach zazwyczaj podkręca się znacznie gorzej niż dwurdzeniowe. Cud nie nastąpił i już niewielkie, bo 10% zwiększenie taktowania wymagało podniesienia napięcia o 0,1 V. Podniesienie napięcia o dalsze 0,025 V pozwoliło procesorowi pracować z częstotliwością 3780 MHz. Procesory QX6850 mogą działać ze znacznie wyższą częstotliwością, ale wymaga to odpowiedniego chłodzenia i napięcia. Podkręcanie ułatwia jeszcze odblokowany mnożnik, ale w tym wypadku postanowiliśmy nie eksperymentować z jego podnoszeniem. Ceny tego typu układów są horrendalnie wysokie i z pewnością nie znajdą się one w standardowych domowych komputerach. W pozostałych procesorach nie ma zaś możliwości podniesienia mnożnika. W naszym wypadku przeszkodą był jeszcze jeden czynnik – temperatura w pomieszczeniu, która po kilku godzinach testów doszła do 45 stopni Celsjusza. W efekcie już przy napięciu 1,48125 V. FSB 425 MHz, pozwalających na pracę procesora z częstotliwością 3825 MHz, jego temperatura w stanie spoczynku przekroczyła 80 stopni Celsjusza. Nie chcąc ryzykować uszkodzenia drogiego układu, poprzestaliśmy na tej wartości. S127131 wolny procesor równe sukces w podkręcaniu. Inaczej będą przebiegały próby podkręcania procesorów Core 2 Duo z serii i4 XXX i Pentium Dual Core. Ponieważ ich nominalna FSB to zaledwie 200 MHz, zwiększenie jej wartości nie stanowi żadnego problemu. Możesz śmiało podnosić FSB skokami co 10 MHz, po każdej próbie solidnie testując stabilność systemu. W wypadku Pentium Dual Core pewną przeszkodą może być stosowanie standardowego, niezbyt wydajnego układu chłodzenia, ale i wówczas nie ma problemu z podniesieniem FSB z 200 do 266 MHz. Zazwyczaj nie wymaga to podnoszenia napięcia procesora, przynajmniej w wypadku modeli z mnożnikami do X10. Częstotliwość pracy 2,8 GHz osiągają one bez żadnego problemu, większych starań czy dodatkowych kosztów. Tanie Core 2 Duo łączone są ze znacznie lepszym układem chłodzenia, więc można je podkręcić jeszcze bardziej. Nie musisz się obawiać częstotliwości rzędu 3,2 GHz. Modele z nowej taniej serii E7 KSKSKS pracują na magistrali 266 MHz, co pozwala na podkręcanie na tańszych płytach. Osiągają, bez podnoszenia napięcia, 3,2-3,3 GHz. Niestety, dla wielu z nich jest to niemal kres możliwości i nawet zmiana chłodzenia i zwiększenie napięcia zasilania nie pozwalają na przekroczenie 3,5 GHz. Jednakże procesor o szybkości 3,2 GHz za niecałe 400 zł to i tak atrakcyjna propozycja. Układy 45 nanometrowe. E8 KSKSKS bez podnoszenia napięcia i standardowo chłodzone osiągają zazwyczaj 3,4-3,6 GHz. W ich wypadku nie ma zazwyczaj problemu z przekroczeniem 4 GHz, jeśli dysponuje się odpowiednią płytą główną i wydajniejszym od standardowego układem chłodzenia. Niestety, ich podkręcanie to już znacznie bardziej skomplikowany zabieg, gdyż wiąże się z omijaniem opisanych wcześniej pułapek. Najlepiej robić to co 1 MHz, po każdym kroku przeprowadzając testy stabilności i pamięci, tak aby sporządzić mapę reakcji mostka północnego i związanych z jego kaprysami spadków wydajności przy określonych wartościach FSB. S127132 odpowiedni balans. Na czym podkręcać? Inną sprawą jest wybór odpowiedniej płyty głównej do podkręcania. Jak wielokrotnie wspomnieliśmy, powinna być dostosowana do procesora oraz planowanych prób podkręcania. Z procesorami pracującymi nominalnie z FSB 200 i 266 MHz doskonale spiszą się DFI Broadiron, Abita B9 Pro, ASUS P5Q czy inne płyty z chipsetami Intel P965, P P45 sprawdzone i w korzystnej cenie. Wymienione wcześniej modele spełnią oczekiwania także podczas podkręcania procesorów z serii E8, ponieważ ich cena jest nieco wyższa. Często będą łączone także z droższymi konstrukcjami, takimi jak ASUS P5Q Deluxe DF i Lamparty DK X38T2R czy Gigabyte GAX48 do spraw ASUS P5Q Deluxe, ASUS Maximus, Maximus II używana przez nas DF i Lamparty X48T2R czy Foxconn Blacops to dobre podstawy do podkręcania najbardziej wymagających procesorów i prób osiągnięcia najwyższych wartości FSB. Zniechęcić może jedynie cena, dochodząca w wypadku niektórych modeli do 1000 zł. S2.127133 podsumowanie. Niniejszy artykuł nie jest podręcznikiem podkręcania. Ma na celu jedynie zaznaczenie istotnych problemów, mogących się pojawić podczas prób przetaktowania procesorów Intela. Wskazanie przyczyny ich powstawania i sposób rozwiązania. Mamy także nadzieję, że dzięki niemu unikniesz przykrych niespodzianek i zbędnych kosztów, bo odpowiednio dobierze SAS procesor i płytę główną. W tym miejscu, podobnie jak przy procesorach AMD, możemy napisać, że podstawą sukcesu jest cierpliwość, dużo pracy nad komputerem i odrobina wyczucia podczas dobierania odpowiednich parametrów. O ile procesory AMD powinny pracować raczej z nominalną częstotliwością, o tyle potencjał zwiększania wydajności ich intelowskich rywali jest czasem tak duży i łatwy do wydobycia, że z pewnością warto podjąć odpowiednie próby.